Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, miłośnicy Bożego Słowa, patrzę w kalendarz i widzę, że do wakacji zostały nam jeszcze dwa spotkania. I pomyślałem sobie, że spróbujemy w nich podsumować historię Jozuego. Historię, która wykracza poza księgę nazwaną jego imieniem, ponieważ jest to historia, która wypełnia się na naszych oczach, dokonuje się w nas. Bo przecież jesteśmy tymi, których Bóg wybrał, których Bóg zaprosił, kształtował przez to, że patrzyliśmy na tych, którzy mają relacje z Bogiem. Uczyliśmy się od nich. Dla wielu z nas to byli nasi rodzice. W wielu trwały ślad pozostawiły osoby konsekrowane. Niemałą liczbę ukształtowało postępowanie sług ołtarza. Każdy z nas może odnaleźć w swojej historii osoby, które miały wpływ na kształt naszej wiary, na postrzeganie Boga. Wiele z tych osób obudziło w nas tęsknotę, głód, pragnienie bliskości. Przede wszystkim bliskości z naszym Panem i Bogiem. Zaglądamy więc do rozdziału 23 i 24 Księgi Jozuego. Przedostatni rozdział tej księgi zawiera mowę sługi Boga, który przywołuje wszystkich synów Izraela, całą starszyznę, przywódców, biegłych w piśmie i sędziów. Wszystkie grupy, które sprawują rozmaitą władzę, jednocześnie będąc i mając konkretne powołanie, by być autorytetami. Jozue, sędziwy, można by nawet biblijnym językiem określić, że pełen lat, nasycony tymi dniami, które przeżył, które już są za nim. Ten właśnie Jozue mówi: jestem już stary, posunięty w latach. Sami widzieliście, co Bóg zrobił przed wami. Że On, Pan, wasz Bóg, stanął do walki po waszej stronie. Bóg dotrzymał słowa. Obietnice Boże, zapowiedzi Boże spełniają się na waszych oczach. Wy tego doświadczyliście. Ojcowie tęsknili. Przodkowie błagali. Dziadowie mieli nadzieję. Wy tego wszystkiego doświadczyliście. Przede wszystkim doświadczyliście tego, że Bóg się o was troszczy. Że wszystko, na co teraz patrzycie, czego już posmakowaliście, bo przecież to już jest czas, kiedy Izrael osiedlił się w Kanaanie, kiedy zebrali pierwsze, drugie, trzecie i kolejne plony, kiedy poczuli się bezpieczni, kiedy nie musieli już wędrować z miejsca na miejsce, co dla tamtych ludów było niezwykle istotne. Nie muszę wstawać rano i znów składać swojego namiotu, pakować cały swój dobytek na wielbłądy i iść dalej. I lękać się, czy przypadkiem ktoś nie rości sobie praw do ziemi, na której się zatrzymałem, nawet na chwilę. To miejsce, ta ziemia, ten kraj został ofiarowany przez Boga. Bóg wam to zapewnił. Bóg wam to dał. On to dla was zrobił. Dlaczego? Bo tak wam powiedział. Bo dał słowo. Gdzieś pod spodem tych zdań jest wiozłem to ogromne, ogromnie mocne, nienaruszalne wręcz przekonanie, bo on was kocha. Bo, by tak rzec w miesiącu czerwcu, Bóg ma dla was serce. Po co te słowa? Ano w szóstym wersecie Jozue mówi do całego Izraela: ze wszystkich sił starajcie się przestrzegać i wypełniać wszystko, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżesza. I żebyście nie zboczyli ani na prawo, ani na lewo. Żebyście nie złączyli się z tymi plemionami, które pozostały. Żebyście nie przyzywali u siebie imion ich bogów. Żebyście przed nimi nie składali pokłonów i żebyście im nie służyli. Lecz żebyście przylgnęli mocno do waszego Boga, tak jak czynicie do tego dnia. Bardzo istotne jest odwołanie do Księgi Prawa Mojżesza, by obrać ten kierunek. Kierunek wyznaczony przez Mojżesza, który był sługą Boga. Najskromniejszy, najpokorniejszy, najbliższy Bogu. Skoro księgę prawa podyktował człowiek, który widział Boga twarzą w twarz, to nawet jeśli w tej księdze znajdą się przepisy, które będą swoistą interpretacją rzeczywistości, słowa usłyszanego od Boga, bo tak je Mojżesz zrozumiał i tak je przekazał, to mimo wszystko, a może właśnie dlatego, że Mojżesz w całej swojej prostocie, w swoim absolutnym posłuszeństwie wobec Boga, po prostu przestrzegał tego prawa i tak je odczytał, tak odczytał Słowo Boże, tak odczytał pragnienia Boga. Wierność temu prawu, wierność tym słowom, wierność tej księdze jest szansą na doświadczenie tego samego, czego doświadczał Mojżesz. Na przylgnięcie, mocne przylgnięcie do Boga. Co więcej, jest tutaj jeszcze ten zaimek dzierżawczy, który w formule przyrostków pojawia się w tekście hebrajskim. Do waszego Boga. Ten Bóg jest waszym Bogiem. On się do tego przyznaje, że chce. Chce, byście byli Jego narodem. Bogu na tym zależy. On chce być z wami w relacji. On chce bliskości. Oczywiście w tym czasie, kiedy żyje Jozue, a także w tym czasie, dużo późniejszym, kiedy jest redagowana ta księga, to czasy niewoli babilońskiej i późniejsze czasy panowania perskiego, kiedy dokonuje się ostateczna redakcja, o czym doskonale już wiemy, w nikim jeszcze nie obudziła się nawet myśl o tym, że Bóg jest jeden w Trójcy. Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Jest jedynym Bogiem. Jedynym sensownym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem. Trzy osoby, jedna natura? Nie, to nie ten czas. Ludzie nie mają tych możliwości poznawczych. Ta tajemnica objawi się później. Ale już tu, w tych tekstach, jak i w tych wcześniejszych chronologicznie, choćby tekstach prorockich, czy to będzie Izajasz, czy Jeremiasz, również Ozeasz, czy Amos, tam przebija to ogromne pragnienie. Tak jakby prorocy z pewnym niedowierzaniem dostrzegali i słyszeli od Boga: mówcie, mówcie o tym, że kocham. Mówcie o tym, że chcę bliskości. Chcę miłosierdzia. Życia chcę. Nie zależy mi na ofiarach. Ja chcę żyć z wami. Ja chcę, żebyście brali ode mnie życie. Chcę, żebyście traktowali mnie jak Boga, któremu będziecie ufać i wierzyć, którego będziecie kochać. Nie dlatego, że musicie, ale dlatego, że sami zaczniecie odkrywać, że tu chodzi o decyzję. O ile w tekstach prorockich, autorów, których wspomniałem przed chwilą, szczególnie u Jeremiasza, pojawia się to wezwanie do słuchania Boga, do usłyszenia, do posłuszeństwa Słowu, to znaczy do tej wierności wobec Słowa, o tyle ciut późniejsza Księga Jozuego mówi o konkretnym wyborze, o decyzji, bo miłość jest decyzją. Stąd ten jaskrawy, bardzo mocno brzmiący, niezwykle wyrazisty nakaz, by nie złączać się z plemionami, które pozostały. No właśnie, to nie tak, że wszyscy zostali zgładzeni. Zresztą będzie o tym bardzo mocno mówić Księga Sędziów. Tekst Księgi Jozuego w tej warstwie teologicznej, dla której zresztą został tak zredagowany, pokazuje zwycięstwo Boga w każdej płaszczyźnie istnienia. Istnienia świata, istnienia kosmosu. Natomiast Jozue w tej mowie z 23 rozdziału pokazuje bardzo mocno, nie wszystkie narody zostały zgładzone, wyniszczone. Przecież żyjecie wśród cudzoziemców, oni żyją między wami, ale uważajcie, uważajcie, żebyście nie przyzywali u siebie imion ich bogów, byście nie składali przed nimi pokłonów i żebyście im nie służyli. Pamiętajcie, że Panem tej ziemi jest Bóg, jedyny Bóg prawdziwy. Mówiliśmy sobie już o tym, zresztą to też bardzo mocno wybrzmiewa w liturgii słowa tych dni, szczególnie dzisiejszej liturgii wtorkowej, kiedy jest mowa o Eliaszu posłanym, by zostać uratowanym przez wdowę, mieszkającą w Sarepcie Sydońskiej, oddającą cześć bożkom Sydonu, mającej świadomość tego, że panem tego miejsca, w którym ona żyje, jest Baal. Stąd ta rozmowa z Eliaszem, która odwołuje się do Boga Izraela, pokazuje bardzo mocno. Ty masz swojego Boga, to twój Bóg. Ja mam swojego. Bogowie byli związani z miastami, mieli panowanie nad danym obszarem, byli kojarzeni z władztwem nad jakąś krainą. Kobieta z Sarepty Sydońskiej stwierdza bardzo wyraźnie, tak, twój Bóg jest Bogiem dla tego terenu, z którego pochodzisz, bo jesteś Żydem, ale ja mam innego Boga. Jozue kilka wieków wcześniej, a właściwie sporo lat później, już po Eliaszu, jeśli brać chronologię powstania tego tekstu, przypomina, pokazuje, nie dajcie sobie wmówić, że to nie Bóg, nasz Bóg, Pan jedyny jest Panem Ziemi. Nie ubóstwiajcie nikogo poza jedynym Bogiem. Czuwajcie gorliwie, przeczytamy w 11 wersie w przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła. Czuwajcie gorliwie, aby miłować Pana, waszego Boga. Jeśli bowiem odwrócicie się i złączycie się z pozostałymi ich plemionami, które są przy was, jeśli zawierać będziecie z nimi małżeństwa, jeśli zmieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan nie będzie już dalej niszczył tych plemion przed wami i one staną się dla was sidłem i zapadnią, odciskiem na waszych piętach, źdźbłem w waszym oku, aż sami znikniecie z tej tak dobrej ziemi, którą dał wam Pan, wasz Bóg. Nie ma tutaj mowy o żadnym przekleństwie. Jest jedynie stwierdzenie faktu. Podobnie jak pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa przeczytamy o błogosławieństwach i przekleństwach, to warto pamiętać, że przekleństwo nie jest żadnym złorzeczeniem ze strony Boga. Bóg nie chce zła dla człowieka. Bóg nie czyni zła. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Bo błogosławieństwo polega na tym, że ma się otwarte ręce w kierunku tego, który ofiaruje wszystko, co najlepsze. Że po Bogu można się spodziewać wszystkiego najlepszego. Jeśli człowiek odwraca się i wyciąga ręce w zupełnie innym kierunku, to albo nie dostanie nic, albo oprócz tego, że straci to, co miał do tej pory, bo zostanie mu to wyrwane, albo po prostu przecieknie przez palce, to będzie próbował się łudzić pozornym szczęściem, tracąc swoją tożsamość, to znaczy tracąc tę najgłębszą relację, życiodajną relację miłości, pogrążając się w pustce, prowadzącej ostatecznie do beznadziei, do śmierci, do anihilacji. Stąd ten 13 werset 23 rozdziału Księgi Jozuego mówi tak mocno, używając przekonujących i zapadających w pamięć obrazów o sidle, o zapadni, która jest przecież formą pułapki, śmiertelnej zresztą, odciskiem, dotkliwym odciskiem na pięcie. Wszyscy, którzy pielgrzymują, czy to na Jasną Górę, czy do innych sanktuariów, odbywają te piesze wędrówki, nie boją się maszerowania po górach, wiedzą, co to czasami znaczy odcisk. Maleńki. Na początku zdawałoby się, że bardzo nieistotne. Ile kłopotów może sprawić? Jak niebezpieczne może być? Jezus mówi o źdźble w oku, czymś niezwykle niewygodnym, ale nie tylko niewygodnym, prowadzącym do zakażenia, do niewłaściwego widzenia, do nieostrego widzenia. Jeśli nie potrafię dobrze widzieć, to wtedy nie tylko nie widzę przeszkód, ale często tracę właściwy kierunek, błąkam się, nie wiem, gdzie mam stawiać kroki. Boję się, wyobrażam sobie rozmaite niebezpieczeństwa. Wystarczy na chwilę stracić wzrok albo zamknąć oczy i co wtedy? Jak bardzo niepewni jesteśmy, gdy nie widzimy drogi. Ile lęku się nagle pojawia, gdy wokół jest ciemność. Dlatego kolejne słowa Jozuego przypominają i motywują cały naród do tego, by zachowywać w sercach i duszach pamięć o tym, że nie zawiodło ani jedno słowo z tych, które wypowiedział Pan. Że we wszystkim, co was dotyczy, mówi Jozue, żadne z nich nie zabrzmiało na próżno, bo Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bo słowem Boga można się karmić, na słowie Boga można się oprzeć. Jego słowo można uczynić lampą dla swoich stóp. Ono może być światłem na naszych drogach. Stąd ostatnie zdanie tego rozdziału nie brzmi jak groźba, a tym bardziej nie jak złorzeczenie, ale jest pokazaniem możliwości, szansą na dokonanie wyboru. Również wyboru niewłaściwego, niepotrzebnego. Wyboru, który będzie bardzo brzemienny w skutki. Jeśli złamiecie przymierze Pana waszego Boga, które zawarł z wami, odejdziecie stąd, by służyć cudzym bogom i składać przed nimi pokłony. Jozue mówi bardzo jasno. Jesteście do tego zdolni. Możecie tak zrobić. Macie wybór. Chodzi o decyzję. To, co powiedziałem wcześniej, kwestia redakcji tej księgi już w czasach panowania perskiego stawia bardzo mocny akcent na decyzyjność, na bardzo konkretne, bardzo realne dokonanie wyboru, którego idea za chwilę pojawi się w ostatnim rozdziale księgi. Jeśli łamiesz przymierze, odchodzisz, by służyć cudzym bogom. Bogom innych, czyli bogom, których nie znasz, po których nie możesz się spodziewać wszystkiego dobrego. To bogowie, którzy cię mogą oszukać, z którymi nie masz żadnej relacji, którym nic nie zawdzięczasz, którzy ciebie nie znają, dla których jesteś obcy. Im będziesz służyć? Przed nimi będziesz składać pokłony? Pytanie o wybór, konkretny wybór, którego dokonywali ci, wspomnieni za chwilę przez Jozuego, już w 24 rozdziale, kiedy w Sychem, według Biblii Tysiąclecia, a w Shilo, według przekładu pierwszego kościoła, Jozue znów gromadzi wszystkie plemiona, wzywa starszyznę, biegłych w piśmie i sędziów. I tym razem postawił ich przed Bogiem. O ile we wcześniejszym rozdziale Jozue mówił ze swojej perspektywy, o tyle teraz zdaje się być przedstawicielem Boga, bo nieprzypadkowe jest miejsce, w którym Jozue wygłasza swoją mowę. O ile redaktor Septuaginty mówi o Shilo, gdzie znajduje się namiot spotkania, gdzie jest Arka Przymierza, gdzie jest to pierwsze sanktuarium ziemi objętej w posiadanie przez naród wybrany, o tyle Biblia Hebrajska mówi o Sychem. Co to jest Sychem? Po pierwsze, to jest miasto, pod którym swoje obozowisko założył Abraham. Tam się zatrzymał na dłuższy czas. Tam również po powrocie zatrzymał się Jakub. Tam zamieszkał. To było miejsce, na którym i Abraham, i Jakub składali ofiary. Tam wybudowali ołtarze, by nie zapomnieć, że władcą tej ziemi jest Bóg, że do Niego należy ta przestrzeń, to miejsce. Dla dzieci Izraela, Jakuba, Sychem było również pamiątką bardzo trudnego wydarzenia. Książę tamtego miasta dopuścił się gwałtu na córce Jakuba, Dinie. W odwecie dwóch synów Jakuba, Symeon i Lewi, dokonali zemsty na mężczyznach zamieszkujących Sychem. Sychem to wreszcie miasto w dolinie położonej między dwoma górami, górą Gerizim i Ebal. Jedna to góra błogosławieństwa, druga kojarzona z przekleństwem. Wracając do Jakuba, trzeba też wspomnieć, że właśnie w okolicy Sychem, gdy Jakub już ostatecznie osiedlił się ze swoją rodziną, tam kazał zakopać wszystkie bożki, które jego żona, Rachela, ukradła swojemu ojcu Labanowi. Tam, w Sychem właśnie, ten pierwszy, od którego pochodzi nazwa narodu, wnuk Abrahama, Jakub, Izrael, dokonał konkretnego wyboru. On tam się opowiedział razem z całą swoją rodziną za Bogiem jedynym. I w tamtej okolicy Jakub został pochowany przez swojego syna Józefa i jego braci, którzy w żałobnej procesji przewieźli ciało swego zmarłego ojca z Egiptu do ziemi obiecanej przez Boga. Dlatego autor księgi Jozuego w tym zdaniu, które jest dziś pierwszym wersetem ostatniego rozdziału owej księgi, zaznacza, że w Sychem Jozue zgromadził wszystkie plemiona Izraela i postawił ich przed Bogiem. Jozue przypomina i powtarza nie tylko gesty, nie tylko świadome decyzje i wybory przodków. On to wszystko uobecnia. Ci, którzy teraz w swoim kraju stają przed Bogiem, mają dokonać osobistego wyboru. Nie opierając się jedynie na historii, na tym, co ktoś kiedyś zrobił, na decyzji podjętej setki lat wcześniej, ale tutaj i teraz mogą doświadczyć spotkania z Bogiem. Mogą Boga wybrać. Mówi się, że cała księga Jozuego jest doświadczeniem mistagogicznym, doświadczeniem spotkania, dziejącego się zbawienia. Nie historią o wydarzeniach, o zwycięstwach, również o dwóch porażkach, ale to jest tekst, który prowadzi do autentycznego spotkania z Bogiem i do możliwości dokonania wyboru, do podjęcia osobistej decyzji, na którą składa się owszem historia narodu, historia zbawienia, ale ostatecznie przecież najważniejsze ma być dla nas nasze zbawienie, bo ta historia dzieje się na naszych oczach. I o tym właśnie powiemy sobie w następnym spotkaniu, ostatnim już przed wakacjami i jednocześnie kończącym nasze spotkania z Jozuem, następcą Mojżesza, sługi Pańskiego.